Słuchaczy Radia Wisła wita Teresa Indelak-Davis. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z doktorem Przemysławem Chojnowskim, stypendystą Fulbrighta w University of Washington, Seattle. Spotykamy się w biurze Slavic Department na kampusie Uniwersytetu. Na zewnątrz typowa aura deszczowa, ale biuro wypełnione mocą swoistego nastroju i atmosfery akademickiej. Panie doktorze, dziękuję za dzisiejszą rozmowę i spotkanie z słuchaczami naszego radia. To już drugi rok pana pracy na tutejszym uniwersytecie.
Na początku zapytam, jak przyzwyczaiły się do tutejszej pracy w Seattle?
No ja również serdecznie witam wszystkich i dziękuję za tą możliwość spotkania się i podyskutowania o mojej pracy na tutejszym uniwersytecie. Jest to już drugi rok mojego pobytu w Seattle, na University of Washington i z każdym kwartałem, z każdym miesiącem zdobywam coraz więcej doświadczeń, mam coraz więcej kontaktów, coraz lepiej znam studentów, ich oczekiwania, możliwości, umiejętności. I praca tutaj sprawia mi coraz więcej przyjemności i mój angielski zasadniczo umiejętność prowadzenia zajęć i docierania do studentów są coraz lepsze, więc ten czas, który do tej pory tu spędziłem pracując, prowadząc zajęcia, oceniam to bardzo pozytywnie. Też z tą świadomością, że czas nasz tutaj czas, mój czas w uniwersytecie jest w jakimś sensie policzony, bo jest jednak jest to grant na 9 miesięcy, który prawdopodobnie będzie trudno przedłużyć, ale oczywiście też ciągle, no, patrząc w przyszłość, wiem, że nie mogę być stypendystą Fulbrighta przez całe życie.
I tak bardzo dobrze wszystko się złożyło, ponieważ to jest już druga kadencja, tak jak powiedziałeś, więc wcześniej nic takiego nie było możliwe, więc jesteś jakby pionierem tego.
Tak, tak. Cała procedura jest dosyć skomplikowana, ponieważ aplikacja jest wysyłana do Warszawy, następnie ona jest przesyłana dalej do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu i jest wiele instytucji czy osób, komisji, które zatwierdzają podania i dlatego w ubiegłym roku ten cały proces przedłużania grantu trwał dosyć długo, kilka miesięcy i oczywiście był taki dosyć niepewny, bo dopiero po otrzymaniu pisemnej informacji widziałem, że ten drugi rok pracy tutaj jest pełny.
Jeszcze raz gratuluję i cieszę się, że jesteś z nami ponownie w obecnym roku akademickim. Proszę powiedz słuchaczom, jaki jest przedmiot twoich zainteresowań?
Moja specjalizacja akademicka to są studia translatorskie i w tej dziedzinie, w tym zakresie napisałem moją pierwszą książkę na temat niemieckich tłumaczeń literatury polskiej, a w szczególności polskiej poezji współczesnej. Obiektem moich zainteresowań został Karl de Decius, taki wybitny, znany niemiecki tłumacz żyjący we Frankfurcie nad Menem. I jest to postać bardzo ważna dla dialogu kultur, dla związków polskich z zagranicą, z Europą, ponieważ język niemiecki jest pierwszym językiem obcym literatury polskiej, to znaczy większość dzieł, które ukazują się, literatury polskiej, które ukazują się poza granicami naszego kraju, są w większości tłumaczone na język niemiecki, a dopiero potem na inne języki, angielski, francuski itd. Chodzi mi przede wszystkim o pewnego rodzaju marketing czy zainteresowanie Polską. W Europie i na świecie, powiedzmy, Niemcy są największym, czy mają największym rynkiem, ale też wykazują największe zainteresowanie Polską i polską literaturą, polską kulturą. Dlatego przez długi okres czasu, przez czas moich studiów doktorskich, zajmowałem się głównie literaturą polską w tłumaczeniu na język niemiecki, a jednocześnie widziałem porównując, czy badając, sprawdzając, czy dane utwory, teksty również istnieją na przykład w obiegu anglojęzycznym, często dochodziłem do wniosku, że recepcja literatury w języku angielskim jest bardzo słaba albo daleko odbiega od języka niemieckiego. Dlatego wydawało mi się zawsze, że zajmowanie się właśnie związkami między Polakami a Niemcami, tutaj właśnie w tej kombinacji językowej polski-niemiecki, jest bardzo wartościowe. I oczywiście przez ten mój pobyt w Seattle doświadczam tego, jak wiele można w tym języku zrobić, to znaczy w języku angielskim, amerykańskim, tak, że jednak nawet szukając tekstów na moje zajęcia, na moje seminaria, trafiam niekiedy na problem znalezienia tekstów w tłumaczeniu na angielski, no i doświadczam, widzę, że tych tekstów jest dużo mniej. Albo są, istnieją, ale trudno je odnaleźć. Nawet koledzy z biblioteki, Michael Biggins, który jest odpowiedzialny za kolekcję slawistyczną, nie jest zawsze w stanie mi pomóc w znalezieniu odpowiedniego tekstu, który chciałbym wykorzystać. No ale to już też jest oddzielny temat na jeszcze inną rozmowę.
Tak, to proszę opowiedz nam w takim razie, czym dokładnie zajmujesz się na Uniwersytecie Waszyngtonie w obecnym roku?
Przygotowując zestaw seminariów, wykładów na bieżący rok akademicki, mając już to doświadczenie z ubiegłego roku, wiedziałem, że trzeba znaleźć taki klucz, według którego przeciągnę moje audytorium, że zaproponuję zajęcia, które będą ciekawe i atrakcyjne dla studentów różnych kierunków, różnych wydziałów, ponieważ okazuje się, że w większości przypadków mam studentów nie humanistów, przychodzą do mnie ekonomiści, inżynierowie.
To ciekawe.
Tak, na moje zajęcia, przez co nie zawsze, na przykład mówiąc o literaturze, o tekście literackim, nie mogę od nich wymagać znajomości poetyki czy takiego instrumentarium filologicznego. Dlatego i oczywiście widzę też przez to, że jednak temat Polski tutaj z dala od Europy jest jednak takim tematem jednak elitarnym, że tym pierwszym istotnym elementem edukacji powinna być edukacja historyczna, to znaczy, żeby ludziom, studentom powiedzieć więcej na temat Polsce, na temat Polski w wieku XX, ewentualnie w wieku XIX, ponieważ bez tej podstawowej wiedzy historycznej bardzo trudno mówić jest o tym, co się działo w Polsce po II wojnie światowej, w polskiej kulturze, literaturze, filmie. Właściwie jest to niezrozumiałe. Dlatego moje zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, to znaczy bardzo chętnie korzystam z filmów, z tekstów historycznych, z tekstów literackich i na wiele możliwych sposobów staram się sprzedawać czy mówić moim studentom o Polsce również w nawiązaniu do tego, co w tym okresie działo się na kontynencie amerykańskim. Moje ostatnie zajęcia Polska w Europie, historyczne punkty zwrotne w XX wieku, obejmowały problemy takie jak wybuch I wojny światowej, powstanie warszawskie, rok 45, zakończenie wojny, następnie rok 56, trzeci, momenty kluczowe dla historii Europy i świata. I jednocześnie mówiąc o wydarzeniach II wojny światowej, pokazywałem te procesy historyczne na tle tego, co działo się na świecie i w Europie, to znaczy pokazując politykę Wielkiej Trójki, Roosevelta, Churchilla i Stalina, jak bardzo ich decyzje zadecydowały o kształcie Europy po II wojnie światowej, co w tym momencie stało się z Polską, dlaczego Polska była przez te ostatnie 50 lat krajem, który nie mógł pogodzić się z tą sytuacją, czy wiele środowisk. I w tym momencie nawet dla studentów z polskimi korzeniami często są to dosyć egzotyczne problemy, dalekie problemy, choć nie obce, ponieważ w jakimś stopniu otarli się oni o historię swoich dziadków, rodziców, ale połączenie ich doświadczeń rodzinnych, mojej wiedzy i zainteresowań przynosiło często pożądane efekty, to znaczy pod koniec zajęć jedna z, na przykład ze studentek czy dwie przyszły do mnie i zaczęły opowiadać o tym, jak w domu dyskutują ze swoimi dziadkami, ze swoimi rodzicami na temat Katynia, na temat tego, co działo się w Polsce po 1945 roku. I pomimo tego, że wcześniej nie interesowały się historią i rysami Europy, ich nastawienie do tej dziedziny nauki zmieniło się, bo zauważyły, że ona ma bardzo wyraźne odbicie w naszych losach, w losach ich rodziców, ich dziadków, no i oczywiście tego, że ci ludzie znaleźli się tutaj na kontynencie amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych, że to nie jest przypadek, że miało to pewną swoją jakąś logikę, kontynuację, że to nie była zwykła emigracja często, czy emigracja, która miała tylko charakter ekonomiczny, prawda, że i oczywiście tutaj znów bardzo jestem ciekawy opinii moich studentów, jak oni rozumieją swój kraj, to znaczy Amerykę, to, że Stany Zjednoczone stały się potęgą ekonomiczną, gospodarczą, militarną i oczywiście znów rozumiem to także jako punkt zwrotny historii, kiedy II wojna światowa jakby podzieliła świat na dwa przeciwstawne sobie bloki, na Związek Radziecki i blok zachodni, Stany Zjednoczone, no i oczywiście zimna wojna i to gdzieś zaczyna się właśnie w Polsce, jak pisze Norman Davis. Powstanie warszawskie było jednym z takich oznak, a nawet początków konfliktu światowego.
To bardzo ciekawe, co wspomniałeś, że od tego, że masz wpływ na studentów i zmiany ich myślenia i rozwijania ich światopoglądu, również proces uczenia czy poznawania świata jest dla ciebie w jakiś sposób pozytywny, czyli tak jakby obustronne efekty.
Jak najbardziej. To znaczy ja cały czas czuję się również studentem, przez to, że moje horyzonty się bardzo poszerzają i bycie tutaj w Seattle na północnym Pacyfiku daje zupełnie inną perspektywę patrzenia na świat, prawda? Bo stąd jest dużo bliżej do Azji, ludzie podróżują do Australii, na Hawaje. Także ta optyka, ta geografia się zupełnie zmienia i dla mnie jest to bardzo wzbogacający proces i się strasznie z tego cieszę, bo to widzę jak bardzo, znaczy widzę z jednej strony tą, czym jest Polska w pewnym sensie, dlaczego też zaczynam rozumieć, dlaczego ona tutaj jednak zajmuje tak mało miejsca, jeżeli chodzi o kurikulum, o życie uniwersyteckie, ale z drugiej strony sam osobiście no, czuję to jako, odczuwam i postrzegam to jako wzbogacenie, że jednak no, zaczynam widzieć bliżej Azji, Chiny, Japonię, prawda, przez to też, że to jest tur obcokrajowców, szczególnie Azjatów, prawda, jest to, no, dla wszystkich, dla kogoś, kto nie przyjechał do Ameryki i tutaj nigdy nie był, jest to rzecz niesamowita, niezwykła, jak wygląda zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i jakie ma problemy i jak tutaj wygląda życie.
Bardzo się cieszymy, że ty jesteś takim ambasadorem, bo zanim ten program powstał, jak wiesz, 5 lat temu, mieliśmy możliwość prowadzenia i oferowania takich klas na uniwersytecie, więc jest to dość duży postęp. Myślę, że swoją działalność będziemy kontynuować w przyszłości. Wracając teraz do klas specyficznie, dokładnie, których uczysz, czy mógłbyś nam powiedzieć, dać kilka przykładów, jakie klasy są oferowane z tym klasem?
Więc w tym kwartale uczę jedynie języka polskiego, ale w następnym kwartale będę prowadził dalej, będę uczył języka polskiego jako obcego, ale również będę prowadził zajęcia poświęcone Holokaustowi w polskim filmie dokumentalnym o oraz będę prowadził zajęcia, które są wprowadzeniem do polskiej literatury współczesnej XX wieku. I powiem parę słów na temat pierwszego kursu, na temat Shoah w polskim filmie. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja moich zajęć z zeszłego roku, kiedy mówiłem o Holokauście i polskich Żydach przez pryzmat literatury i filmu fabularnego. Tutaj w zeszłym roku zauważyłem, że jest dużo materiałów, które mogą być wykorzystane. Są to dokumenty historyczne, są to filmy dokumentalne, również rekonstrukcje wydarzeń historycznych. Mam na myśli produkcję telewizji polskiej, mianowicie Teatr Telewizji wyprodukował w ubiegłych latach, w 2008 roku, w 2007-2006, serię programów, spektakli, które pokazują osobistości takie jak Witold Pilecki, jak Halina Schwarz, ludzi przed 90 rokiem nieistniejących w żadnych podręcznikach historii, o których się nie mówiło, o których się nie pisało, o których wiedzieli jedynie członkowie rodzin, przyjaciele, ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową i mieli kontakt z tymi ludźmi, a byli to bohaterzy, ludzie, którzy mieli niesamowitą odwagę, tak jak Pilecki na przykład, który jako ochotnik zgłosił się do Oświęcimia i starał się organizował ruch oporu w obozie koncentracyjnym, ale został stracony przez komunistów w 1952-1953 roku. Więc sądziłem, że aby pokazać Holokaust, który należy również powiedzieć tutaj młodym Amerykanom o ludziach, którzy w sposób często bardzo bezinteresowny kładli na szale swoje życie, aby ratować innych i stracili wszystko, co posiadali, przez to oczywiście zostali często jak Pilecki, zostali pozbawieni życia, ale także narażali swoją rodzinę, swoich bliskich na szukane nieprzyjemności, więzienia. Dlatego w ramach tych zajęć chciałem bliżej przybliżyć sylwetki takich ludzi jak Bartoszewski, jak Pilecki, również jak Sendler, również Jan Karski, prawda, który tutaj w Stanach Zjednoczonych jest znany, ale jedynie w środowisku historyków. Ale żeby powiedzieć światu, powiedzieć, że istnieli ludzie, którzy starali się zatrzymać Holokaust, którzy starali się przemówić do polityków najwyższego stanu, tak jak Churchill, jak Roosevelt, aby ratować miliony ludzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak?
Jeszcze zapytam, oprócz regularnych wykładów, czy masz również możliwości rozwijania swoich akademickich zainteresowań, badań, czy współpracy z innymi wydziałami?
Akurat w zeszłym kwartale prowadziłem zajęcia od poniedziałku do piątku, co było bardzo absorbujące. No i niestety też przez to, że tutaj przyjazd i wyjazd, powrót do domu zajmują mi około 2 godzin, jest to niełatwe ze względu na zmęczenie i myślenie ciągle o następnym dniu, o następnych zajęciach. Więc w zeszłym kwartale niestety nie miałem dużo takich okazji, aby zrobić coś dla siebie. Ale teraz, kiedy mam jedynie kilka godzin, 5 godzin języka polskiego, chcę wykorzystać ten czas na to, żeby między innymi, żeby też wyjechać na wschodnie wybrzeże, żeby odwiedzić archiwum Miłosza, Wata. Bardzo bym chciał też wykorzystać te możliwości finansowe, jakie mam jako stypendysta Fulbrighta, ponieważ przysługuje mi taki grant jednorazowy na wyjazd z odczytem poza Seattle. Więc taki mam plan, chcę go zrealizować. No i tutaj specyfika tego uniwersytetu jest, znów z mojego doświadczenia po prawie półtora roku, które tu spędziłem, mogę powiedzieć, że są tutaj ludzie, profesorowie, którzy zajmują się Polską, ale w sposób taki, można powiedzieć, na marginesie swoich innych zainteresowań i rzeczywiście warto tutaj rozwijać tą działalność, czy studia polskie, jakikolwiek miałyby one mieć kierunek, czy historyczny, czy językowy, czy literacki, ale znów widzę to właśnie w kontekście Europy, studiów europejskich, również w kontekście badań nad Holokaustem i mówienie o Holokauście. I jest to nawet dla mnie trochę dziwne, że jest tak mało tutaj wiadomo o tym polskim widzeniu Holokaustu. I ostatnio oglądałem z moją żoną Joanną film Schindlera, Lista Schindlera, po wielu latach, prawda? I kiedy znów pierwsza godzina tego obrazu zupełnie była dla nas nieprzekonująca. To znaczy jakby Spielberg nie rozumie tej polskiej specyfiki. No oczywiście nie mówiąc już o pewnych innych aspektach niepożądanych, czy pewnych dyskusyjnych w jego filmie w odniesieniu do tego, co się działo z Polakami, czy wśród Polaków i jego widzenia Holokaustu. Także tutaj widziałbym wiele możliwości współpracy i ze studiami żydowskimi, i z historykami, no i oczywiście w obrębie jest studiów słowiańskich i nawet z germanistami, aby pokazywać Polskę i to, co się dzieje w Polsce na tle szerszych problemów, szerszych procesów historycznych, dziejowych, tego, co się dzieje teraz w Unii Europejskiej, zmian również języka polskiego, to znaczy polszczyzna jest największym językiem słowiańskim Unii Europejskiej i pretenduje do języka roboczego Unii Europejskiej, to znaczy dla innych języków słowiańskich, mniejszych języków słowiańskich, więc znów jest to wielka szansa dla Polski, aby dla języka polskiego, aby stać się znów językiem jakby wychodzącym poza obręby powiedzmy terytorialne kraju.
Czyli możliwości są nieograniczone, jest jeszcze dużo pracy do zrobienia.
Jest, jak najbardziej.
Mówiąc teraz troszeczkę o przyszłości twojej osobistej. Mhm. W jaki sposób myślisz, że doświadczenie tutaj na Uniwersytecie w Seattle pomoże ci w przyszłym projekcie, w przyszłej pracy, kiedy wrócisz do Polski?
No, to doświadczenie amerykańskie jest niesamowite, niezwykłe. Przede wszystkim jest to mój najdłuższy pobyt w anglojęzycznym kraju. To znaczy ja miałem, zanim zacząłem nawet studia, marzyłem o tym, żeby studiować w Londynie. Tam miałem też ciotkę, która mieszkała przez wiele lat po wojnie, ale to moje marzenie jakoś zupełnie przybrało inny kształt. A w trakcie studiów w Niemczech miałem taką okazję, aby wyjechać na Uniwersytet w Atlancie i tam uczyć niemieckiego i rosyjskiego, ale znów jeszcze na tym etapie mojego życia i studiów to nie był dla mnie czas, to znaczy ja jeszcze czułem się za słaby, aby wypływać na tak szerokie wody i właściwie po 10 latach znów, kiedy zacząłem myśleć o stypendium Fulbrighta, to moje jakieś marzenie, mój plan, moja wizja gdzieś w tej formie się zrealizowały. I oczywiście patrząc na politykę polską, na to, co się dzieje, otwierając jakąkolwiek gazetę Rzeczpospolitą, wyborczą w Polsce, to są powiedzmy trzy podstawowe tematy. Rosja, Niemcy, Ameryka. A może powiedzmy tutaj Ameryka, Rosja, Niemcy, tak mniej więcej w takiej kolejności. Znów, aby rozumieć, mi się wydaje, że tak pobyt tutaj w tym kraju, nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, zmienia moją optykę patrzenia na świat, co jest niezwykle cenne i okazuje się, że tak dalekie miejsca jak Australia, Jakarta w Indonezji, prawda? Floryda, czy Alaska, stają się miejscami na wyciągnięcie ręki. Tak mówiąc tak trochę metaforycznie, ale i dosłownie. Wcześniej to były dla mnie takie niedościgłe punkty na mapie, a dzisiaj tu jestem i się z tego cieszę. Dziękuję opatrzności. No i chcę jak najlepiej wykorzystać ten mój czas tutaj. No, chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić, osoby zainteresowane i przede wszystkim myśląc tutaj o przyszłym kwartale, że jeżeli są osoby spośród słuchaczy naszego radia tutaj w Seattle, w okolicach, a chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć na temat polskiej literatury, kultury, to serdecznie zapraszam na moje zajęcia w przyszłym kwartale. Jak już mówiłem, będą to zajęcia poświęcone literaturze polskiej w XX wieku oraz następny temat to jest Holokaust w polskim filmie dokumentalnym. Nazwiska, które wymieniłem, Karski, Bartoszewski, Edelman. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego w nowym roku, również jeszcze pani i wszystkim słuchaczom.
Wzajemnie. Dziękuję.
Dziękuję również.